To są fakty w RMF FM.
A ja pytam, trudne czy bardzo trudne będą relacje nowego prezydenta z obecnym rządem?
Prezydent Nawrocki zrobi wszystko, żeby doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska.
Ocenia w RMF FM profesor Antoni Dudek. Za chwilę też polityka w innym wydaniu, czyli Wrocław i Krasnal w prezencie dla osiedla z najwyższą frekwencją. Będzie też turystyka kulinarna po polsku. Zacznę jednak od informacji dla zmotoryzowanych. Zablokowana jest krajowa 25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem. W okolicach węzła Bydgoszcz Południe auto wypadło z drogi. Trasa w tym momencie jest tam zablokowana w kierunku Inowrocławia. To miejsce można objechać drogą S10 przez węzeł Bydgoszcz Błonie. Była już wymiana uprzejmości między prezydentem elektem, a jego byłym już kontrkandydatem. Jak słyszeliście przed godziną w faktach, Karol Nawrocki podziękował Rafałowi Trzaskowskiemu za rywalizację po tym, jak Trzaskowski złożył Nawrockiemu gratulacje. Politycznej kurtuazji nie zabrakło również w wystąpieniu premiera Donalda Tuska.
Należy uznać jego wygraną i pogratulować jego wyborcom, co o niniejszym czynie.
Ale czy taka uprzejmość i kultura utrzyma się w relacjach nowego prezydenta z obecnym rządem? Według politologa profesora Antoniego Dudka w pierwszej fazie kadencji te relacje będą burzliwe.
Ja się spodziewam, że prezydent Nawrocki zrobi wszystko, żeby doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska i przyspieszyć wybory. No, to zobaczymy. Ja nie chcę spekulować. Ja mogę się domyśleć, że tutaj między innymi odmowa podpisywania ustaw jakichkolwiek może być jednym z
działań. Taka pełna blokada tego
się pan spodziewa. Pełna blokada pod hasłem, że ten rząd stracił legitymację, bo mnie tu naród wybrał.
Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z profesorem Dudkiem jest na rmf24.pl. Dodam, że Karol Nawrocki zapewnił, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. To teraz o polityce nieco inaczej. Jej waga to 16 kg, ma na imię Frekwencja i jest krasnalką. To jest prezent od miasta Wrocławia dla osiedla, na którym odnotowano najwyższą frekwencję podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Gdzie trafi krasnalka, Frekwencja?
Na Lipę Piotrowską. To dość niewielkie osiedle na północy Wrocławia, ale bardzo młode i bardzo aktywne. Zagłosowało tam ponad 87% uprawnionych osób.
No, jestem dumny bardzo z naszych mieszkańców, że tak licznie się zmobilizowali, bo to jest naprawdę wynik imponujący.
Frekwencja dźwiga wielki wór z kartami do głosowania. Stanie tam, gdzie wybiorą mieszkańcy osiedla, ale cieszyć się mogą także pozostali wrocławianie. Stolica Dolnego Śląska pokonała w takim frekwencyjnym, przyjacielskim pojedynku Wałbrzych, a dzięki temu mieszkańcy będą mogli za darmo zwiedzić Zamek Książ.
Zachwycające krajobrazy, możliwość spacerowania w górach czy pływania w morzu. No, poznawanie regionalnych zwyczajów to tylko niektóre powody, dla których warto Polskę zwiedzać wzdłuż i wszerz. Popularna jest też turystyka kulinarna, aby szukać i smakować tych lokalnych produktów. Na Warmii i Mazurach na przykład królują oczywiście ryby, ale są też nieoczywiste dania jak dzyndzałki czy zupa karmuszka.
I są też mniej oczywiste dania na Warmii. To jest maść czarownic do latania, jest takie nawiązanie do tego, co było kiedyś i to zostało przetworzone na danie. Mamy zupę z pokrzyw ze ślimakami w śmietanie, czyli taki zwrot w stronę natury, zbieranie pokrzyw, zbieranie podagrysznika, zbieranie tego, czego nie musimy uprawiać. Gdzieś znalazłem na Wzgórzach Dyleskich, robią pasztet z strąga z kiszoną ikrą. To jest, musi być ciekawe, nie jadłem, ale bardzo, bardzo ciekawe danie.
Z Tomaszem Szmitowskim, który prowadzi w Olsztynie restaurację serwującą lokalne produkty i potrawy, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Policyjni kontrterroryści szkolą personel medyczny, jak radzić sobie z atakami, agresją czy przemocą ze strony pacjentów. Pomocna może być reguła 4U, czyli uważać, uciekać, ukryć się oraz udaremnić atak. Nasza reporterka Kamila Konturek rozmawiała o tym z Jackiem Chemczakiem ze szpitala Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Czy była konieczność, żeby personel medyczny uzbroić w pewną wiedzę, umiejętności?
No to nie tylko pokłosie tych wydarzeń, które były tragiczne w szpitalu uniwersyteckim, ale my na co dzień borykamy się z tym problemem. Chociażby dzięki temu, że posiadamy szpitalny oddział ratunkowy i każdego dnia spotykamy się z pacjentami, którzy są agresywni, którzy są pijani, którzy są pod wpływem środków odurzających i powoduje to zagrożenie. Takie zdarzenie miało miejsce chociażby w minioną sobotę, kiedy pacjent zaatakował nasz personel, pobił ten personel, zniszczył wyposażenie SOR-u, bo był pod wpływem środków odurzających.
Czyli można powiedzieć, że do takich zdarzeń dochodzi często.
mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że średnio minimum raz w tygodniu mamy takie zdarzenie, które jest niebezpieczne dla personelu, bo pomijam zdarzenia, gdzie pijany człowiek nie kontroluje swoich odruchów i mimowolnie kogoś trąci, uderzył. Tu chodzi o zdarzenia, w których pacjent jest nastawiony agresywnie na to, żeby zrobić komuś krzywdę. To mamy takie zdarzenia minimum raz w tygodniu.
Czyli tutaj nawet nie chodzi tylko o sytuacje, kiedy są krzyki, wyzwiska, tylko już o takie realne zagrożenie.
Tak, my w tej chwili szkolimy personel z takiego radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, z sytuacją z agresywną osobą, z agresywnym pacjentem, w sytuacjach rozpoznania na przykład podłożenia ładunku wybuchowego, bo w szpitalu też może dojść do takiej sytuacji, że dostajemy informację o ładunku wybuchowym i każdy w tym swoim otoczeniu będzie musiał pewne zasady wykonać. Dobrze, żeby personel był poinformowany, ale proszę pamiętać, my szkolimy personel szpitalny, ale zagrożenie może nas spotkać w każdym chwili. To nie znaczy, że nie spotkamy go w autobusie, na przystanku, na lotnisku, podróżujemy, jeździmy na wakacje. Pewna podstawowa wiedza dzięki tym szkoleniom, którą możemy w tej chwili nabyć i nasi pracownicy, powodują, że oni będą wiedzieli, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.
Chodzi o to, żeby uzbroić personel w pewne też umiejętności takie praktyczne. Jakie to są umiejętności?
Przede wszystkim najważniejszą umiejętnością, jaką personel musi nabyć, to nie eskalować konfliktu. Tutaj też stosujemy dzięki szkoleniu z kontrterrorystami z krakowskiego samodzielnego poddziału kontrterrorystycznego policji zasadę 4U i to jest zasada polegająca na tym, aby w pierwszej kolejności uważać, w drugiej uciekać, w trzeciej ukryć się, a w czwartej udaremnić atak. Oczywiście nie każdy z nas będzie w sytuacji, gdzie będzie musiał wszystkie te cztery rzeczy wykonać, bo niektórzy będą mogli tylko uważać, bądź czujnym, obserwować nietypowe zachowania, obserwować otoczenie, czy informować policję o nietypowych zdarzeniach, bo dzisiaj mamy do czynienia z tym, że tak naprawdę każdy wyciąga telefon komórkowy, nagrywa, a nikt nie potrafi wykręcić numeru 112 i poinformować, że coś dzieje się niebezpiecznego. To też opóźnia przyjazd służb i pracownicy powinni o tym wiedzieć. Druga zasada to ucieka. Jeżeli jest sytuacja niebezpieczna, czyli natychmiast opuścić ten ogrożony obszar, nie wracać do niego. Nawet nie po to, że zorientowałem się na parkingu, że stawiam kluczyki od samochodu, portfel. Kiedy minie zagrożenie, każdy to odzyska. I przede wszystkim uciekając z miejsca zdarzenia, a widzimy, że osoby, które idą w to miejsce, należy je ostrzegać. No, to jest logiczne, że skoro ja się ewakuuję i coś tam jest nie tak, to warto poinformować innych. Nie zmierzajcie w tamtym kierunku, jest niebezpiecznie, wycofajcie się. Kolejną rzeczą jest ukryj się. Jeżeli nie jesteśmy w stanie już nigdzie uciec, nie mamy bezpiecznej drogi ewakuacji, to możemy się schować w pokoju, zabarykadować, ale to też istotne, żeby wyciszyć telefon, być cicho, bo jeżeli ktoś niebezpieczny chodzi po korytarzu, jest agresywny i naprawdę szuka możliwości zrobienia nam krzywdy, to sygnał telefonu, śmiech czy niepokojące dźwięki mogą go zwabić do tego pomieszczenia i wtedy stajemy w sytuacji już tutaj takiego udaremnienia ataku, bo czasem zdarza się tak, że stajemy sam na sam w pomieszczeniu i wtedy należy już być naprawdę takim wyczulonym pracownikiem, wiedzieć, że możemy posłużyć się różnymi przedmiotami. To może być krzesło, to może być stojak od kropówki, to mogą być nożyczki. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji walczymy o życie. To też jest istotne. Personel musi mieć świadomość. I dodatkowym atutem tego szkolenia jest to, żeby personel wiedział, jak zachować się, kiedy na miejsce docierają służby, kiedy już są podjęte działania interwencyjne, to oni powinni wiedzieć, jak się zachować. Bo kiedy się ewakuujemy i widzimy, że przed nami już są uzbrojeni funkcjonariusze z pododdziału policyjnego, to warto podnieść ręce, kiedy do nich bierzemy, bo proszę pamiętać, że wysiada kilku funkcjonariuszy, widzi tłum lecący na nich i naprawdę nie wiedzą, czy to są agresorzy, czy to są ewakuanci. Więc żeby nie doszło do pomyłki czy jakiegoś zdarzenia niepożądanego, warto stosować takie zasady jak przy ewakuacji podnieść ręce. To naprawdę ułatwia działania służb.
I też ważne jest to, żeby personel medyczny nie był bezbronny, bo to jest chyba najgorsze w takiej sytuacji.
Tak, znaczy personel medyczny w tej chwili jest chroniony ustawą, ale to jest chroniony w momencie, kiedy coś się wydarzy. Tutaj oni muszą wiedzieć, że mogą liczyć na wsparcie kolegów, że też żeby wiedzieli, że nie tylko tutaj w pracy to wsparcie kolegów jest istotne, ale po to jest pokazanie tej współpracy między na przykład szpitalem a policją, żeby wiedzieli, że oni też nam pomagają. My się musimy uzupełniać, bo naprawdę, kiedy my wzywamy patrol do agresywnego pacjenta, to proszę nam wierzyć, to nie jest nasz wymysł, to nie chcemy komuś zrobić na złość, tylko personel czuje się zagrożony. A nie ma możliwości, za wyjątkiem czasowego uspokojenia pacjenta środkami farmakologicznymi, czy przy wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, które też nam określa ustawa, ile możemy je stosować, to tylko możemy powiadomić policję. Jeżeli pacjentowi nic nie jest, jest na przykład pod wpływem alkoholu, ale nie wymaga hospitalizacji, możemy go przekazać i wtedy funkcjonariusze transportują go do izby wytrzeźwień.
Czy widać, że takie zapotrzebowanie jest? Czy personel medyczny chętnie korzysta z tego typu spotkań, szkoleń?
Tak, pierwsze spotkanie mieliśmy na samym początku maja, to były dwa szkolenia, tak jak dzisiaj. Wzięło w nich udział 126 osób i dzisiaj mamy kolejne dwa i też mamy zapisanych 120 osób, żeby wziąć w nim udział. W ten sposób przeszkolimy prawie 1/4 personelu naszego szpitala. To mam nadzieję też będzie jasny sygnał nie tylko dla personelu, że to jest ważne, żeby dbali o swoje bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że inne placówki też pójdą naszym śladem i zaczną takie działania wprowadzać, ale też jasny sygnał dla tych pacjentów, którzy są agresywni, że my przestajemy już być bezbronni, że się szkolimy po to, żeby reagować. I to nie może być takiej sytuacji, że pacjent przyjeżdża do nas, jest agresywny, kogoś pobije, coś zniszczy i sobie wyjdzie i pójdzie do domu, bo miał na to ochotę. Niestety będziemy się musieli coraz bardziej zabezpieczać w ten sposób, aby z tymi pacjentami sobie radzić, bo uważamy, że w tej chwili ta eskalacja takich zdarzeń naprawdę osiągnęła maksimum. Już mieliśmy zdarzenie śmiertelne i nie chcemy, żeby ono się więcej powtórzyło.
Skoro są chętne osoby, to znaczy, że widzą, że to ma sens, że to im pomoże.
Tak. Personel, który wziął udział w poprzedniej edycji szkoleń, czyli te 3 tygodnie temu, był bardzo zadowolony. Mieliśmy taki odbiór pozytywny, dlatego postanowiliśmy zrobić kolejne cykliczne szkolenie, żeby tą resztę, no bo też ze względu na warunki nie jesteśmy w stanie przeszkolić całego personelu naraz. No to są też zmiany personelu, prawda, różnych porach musimy zabezpieczyć, więc musimy takie działania, widać, prowadzić cyklicznie i to zainteresowanie jest niemalejące i już są osoby, które wyraziły chęć, jak gdyby był jeszcze kolejny termin, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu. Na przykład panowie stosują zamiast gazu bezwzględniającego dzisiaj wodę w sprayu i tak dla kilku osób, jak psikną w oczy, by wiedzieli, jak się człowiek zachowuje, kiedy nagle czymś niespodziewanym dostanie w twarz, jest to tylko woda, więc nie ma żadnego skutku, albo z drugiej strony, jak postępować z pacjentem agresywnym, jeżeli jesteśmy w innym spokoju, aby obrócić sytuację, jeżeli pacjent jest między nami a drzwiami, jak się znaleźć w sytuacji, żebyśmy się mogli bezpiecznie ewakuować.
Czyli takie przykładowe sytuacje z codziennego życia właściwie w szpitalu.
No, mogą nas spotkać wszędzie, nie tylko w szpitalu, mogą zostać w szkole, w sklepie, na lotnisku, nawet w autobusie.
Jest ten element zaskoczenia. Zaskoczenia.
Właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć, jak człowiek zachowa się w sytuacji zagrożenia, bo oczywiście, kiedy będziemy wiedzieć, jak pani powiem, że za 10 minut przyjdzie ktoś w pokoju, ktoś to będzie krzyczał, będzie agresywny, będzie przewracał krzesła, to każdy się na to przygotuje. A tu chodzi o to, że pracownik siedzi i wchodzi ten agresywny pacjent. I to jest to zdarzenie, to się dzieje tu i teraz. Nie ma czasu, żeby podnieść telefon, zadzwonić po kolegę, koleżankę, żeby coś, czy pewne nawyki po prostu muszą być wyrobione.
Jest zaskoczony, sparaliżowany.
Sparaliżowany strachem, nie wie co zrobić. Jeżeli nie ma pewnych odruchów, to często, nie bójmy się tego określa, pracownik zamiera, jest sparaliżowany i nie podejmuje żadnych działań pozwalając sobą zrobić tak naprawdę wszystko.
To była rozmowa Kamili Konturek z Jackiem Chymczakiem ze szpitala imienia Gabriela Narutowicza w Krakowie. Kolejne fakty w RMF FM, punktualnie o 3:00. W nich o rosnącym napięciu między Londynem a Paryżem. W tle nielegalna migracja przez kanał La Manche. Ale będą też tematy lżejsze. Sprawdzimy, jak przebiega pierwsze w tym roku miodobranie. Zostańcie z nami.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.